Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. Listopada 1958 roku odprawił mszę świętą pontyfikalną z okazji koronacji Jana XXIII. Wiele wysiłków także poświęcał sprawom wiernych w Nowej Hucie, gdzie ze względów ideologicznych ówczesna władza utrudniała kontakty księży, a zwłaszcza hierarchów kościelnych z wiernymi. Wtedy zrodziła się myśl budowy kościoła w Nowej Hucie. Była to niejako swoista walka świętego Jana Pawła II o to, żeby jednak ludziom pomagać w tamtych czasach. Trudny to był czas komunizmu, gdzie władza czuła się przez nikogo niekontrolowana, mogła sobie robić co chce. Między innymi chciano w tamtym miejscu stworzyć takie osiedle, miasteczko bez Pana Boga, bez żadnego kościoła. A było tam mnóstwo robotników, ale nie udało się to, bo święty Jan Paweł II swoją odwagą i postawą porwał tych pracowników. I to porwał nie do siebie, ale do Chrystusa. To oni stawiali tam krzyż, to oni tam musieli toczyć czasami nawet i różnego rodzaju potyczki z władzą, ale w końcu krzyż został wbity i w Nowej Hucie świątynia powstała. Jeszcze jeden taki epizod związany z biskupem Karolem Wojtyłą, który 15 czerwca 1960 roku napisał taki list. Droga Aniu, z listu twojego dowiedziałem się, że w dniu 12 czerwca przystąpiłaś już do pierwszej komunii świętej. Bardzo się cieszę, żeś tego szczęścia dostąpiła i życzę Ci, byś w całym swym życiu jak najbliżej była Pana Jezusa i często z Nim w Komunii Świętej się łączyła. Karol Wojtyła, który udzielał Ci sakramentu Chrztu Świętego. Tak się podpisał. Widzimy, jak ten list pokazuje, że święty Jan Paweł II zatroskany był o wszystkich, także nawet i o dzieci. Możemy się więc uczyć od niego naprawdę bardzo wiele. Na urzędzie biskupa pomocniczego w Krakowie przyszły papież pozostawał stosunkowo krótko, formalnie bowiem przez 6 lat, ale de facto jedynie przez 4, gdyż już u progu lata 62 spoczęły w jego rękach rządy nad archidiecezją. Pytanie, dlaczego nie był od razu biskupem, który tą diecezją zawiaduje? Wszystko to działo się od momentu śmierci kardynała Adama Stefana Sapiehy. Kościół bowiem krakowski przez 12,5 roku pozbawiony był ordynariusza. Jeszcze 20 kwietnia 1951 roku koadiutorem przy księdzu metropolicie został ówczesny arcybiskup lwowski Eugeniusz Baziak, który w kilka miesięcy później objął funkcję administratora apostolskiego i rządził tu aż do śmierci, przy zachowaniu godności łacińskiego metropolity Lwowa. Dążąc do likwidacji owego stanu tymczasowości w zarządzie arcybiskupstwem krakowskim, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zwrócił się do papieża Jana XXIII z prośbą o mianowanie aktualnego administratora metropolitą w Krakowie, uzyskując ze strony namiestnika Chrystusowego obietnicę uczynienia zadość tej prośbie. Tymczasem jednak w trakcie trwania stosownych procedur arcybiskup Eugeniusz Baziak wystosował do Ojca Świętego list, w którym on z kolei prosił o zachowanie go przy tytule metropolity lwowskiego, chcąc połączyć w swym rękach obie stolice, Kraków i Lwów, bez konieczności rezygnowania z tej ostatniej. W wielu względów rozwiązanie takie nie było jednak w ten czas możliwe, a tym samym sprawa nominacji Eugeniusza Baziaka na arcybiskupstwo krakowskie utknęła w martwym punkcie i miała już w nim pozostać do śmierci tegoż hierarchii, która nastąpiła 15 czerwca 1962 roku. I właśnie w tym roku kanonicy wawelscy dokonali wyboru na funkcję wikariusza kapitulnego zarządzającego w okresie wakatu archidiecezją biskupa Karola Wojtyłę. W tym właśnie charakterze uczestniczył on w pierwszej i w drugiej sesji Soboru Watykańskiego, a także był u boku prymasa Wyszyńskiego współkonsekratorem kolejnego biskupa pomocniczego dla Krakowa Jana Pietraszki. Było to 15 kwietnia 1963 roku. Z tego jeszcze okresu warto, myślę, wspomnieć o tym, że święty Jan Paweł II nie zapominał także o tym, że jest także ciągle autorem wielu tekstów, które wychodziły jakby po zakres jego działań biskupich, a mianowicie pisał przecież dramaty. Do Mieczysława Kotlarczyka napisał kiedyś tak: pragnę zapytać o dwie wasze premiery, których nie udało mi się dotąd zobaczyć, Dialogi Miłości oraz List do Ludożerców. Prócz tego muszę ci przedstawić owoc moich zainteresowań literackich. Już od dłuższego czasu próbowałem stylu rapsodycznego, który wydaje mi się raczej służyć medytacji niż dramatowi. Może to tylko mój punkt widzenia. Przesyłam maszynopis do przejrzenia. Karol. Jak wiemy, to, co przesłał do Mieczysława Kotlarczyka, to Miłość i odpowiedzialność. To książka, która ukazała się później, wydana pod jego pseudonimem Andrzej Jawień. Żeby brać udział w Soborze Watykańskim II, nie jako biskup pełnoprawny, musiał najpierw jednak zrezygnować z prowadzenia wykładów na Wydziale Teologicznym w Krakowie, bowiem wiązało się to z wyjazdem do Rzymu na pierwszą część obrad Soboru Watykańskiego II. Początkowo więc był słuchaczem, obserwował, uczył się, by nieco później stać się kreatywnym uczestnikiem. Zabierał głos, zwłaszcza swoje uwagi do omawianych schematów. Najowocniej swój osobisty wkład biskupa Wojtyły odcisnął się w tak zwanym schemacie 13, który potem stał się konstytucją duszpasterską o Kościele i w świecie współczesnym, czyli Gaudium et Spes. Biskup Wojtyła pełen entuzjazmu dzielił się tym, czego był uczestnikiem, nie tylko w przemówieniach przez Radio Watykańskie, ale także po powrocie do Polski podczas kazań i różnych spotkań. Czerwca 1963 roku światem wstrząsnęła śmierć ojca świętego Jana XXIII. Jego następca 21 czerwca został Paweł VI, który kontynuował aggiornamento, czyli wielką odnowę Kościoła katolickiego rozpoczętą na Soborze Watykańskim II. Biorąc udział w obradach Soboru Watykańskiego II, ciągle jednak powracał do Polski i tu, w Polsce, sprawował dalej swój urząd. Pamiętał o wielkich historycznych rocznicach patriotycznych w Polsce. 22 stycznia 1963 roku odprawił mszę świętą w katedrze wawelskiej w stulecie powstania styczniowego, a 11 listopada każdego roku modlił się za tych, którzy wywalczyli Polsce niepodległość po I wojnie światowej. Co roku na świętego Stanisława gromadził procesję Wawel-Skałka, które z roku co rok powiększały się i były wyrazem wiary katolickiej oraz patriotyzmu Polaków. Sam brałem udział w takich procesjach, więc mogę także o tym zaświadczyć, co prawda już nie z papieżem Karolem Wojtyłą, ale z jego następcami. W skali międzynarodowej biskup Wojtyła zaznaczał swoją obecność, współpracuje zwłaszcza z biskupami niemieckimi. 15 sierpnia 1963 roku uczestniczy wraz z księdzem prymasem Stefanem Wyszyńskim w koronacji statuły Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Na skronie Matki Bożej Ludźmierskiej została włożona korona papieska, korona Jana XXIII. I ta korona pozwoli nam bardziej niż dotąd nazywać ją Królową Podhala, tak ogłosił biskup Karol. Jak powiadają naoczni świadkowie, niesiona przez wiernych statua została tak pochylona, że z rąk Matki Boskiej wypadło berło, które pochwycił idący obok biskup Wojtyła. Rozniosło się po Podhalu, że był to znak, iż przed młodym purpuratem z Krakowa rysuje się niezwykła przyszłość. Nawet i wtedy ludzie właśnie w takim duchu to widzieli i myśleli. Kilka miesięcy później, 30 grudnia 1963 roku, biskup Wojtyła w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. To znaczy wtedy o tym się dowiedział. Nominacja publicznie została ogłoszona jednak dopiero 19 stycznia 1964 roku. Uroczysty natomiast ingres do archikatedry odbył się 8 marca, czyli tak długo po śmierci kardynała Sapiehy Kraków nie miał swojego biskupa. Właśnie w tym dniu, 8 marca, ten uroczysty ingres zakończył to, co zostało tak długo w wakacie, czyli obsadzone były tylko tak zwani ci, którzy administrowali tym urzędem. Uroczyste zaś nałożenie paliusza władzy arcybiskupiej przez papieża Pawła VI miało miejsce w październiku 1964 roku podczas prac trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, po której arcybiskup Wojtyła wraz z innymi biskupami uczestniczył w pielgrzymce do Ziemi Świętej. 30 zaś listopada został przyjęty na prywatnej audiencji u papieża Pawła VI. Wówczas po raz pierwszy spotkał się z nim w cztery oczy i zawiązała się między nimi przyjazna relacja. A w Polsce powoli przygotowywano się do obchodów 1000-lecia chrztu Polski.